Ale nam się muzyka zagrała rzeczywiście pasująca. Nie ma co, program Wschodni Radia Wnet, godzina 11.01 i połączyliśmy się, mam nadzieję, że wciąż się jeszcze łączymy z Pawłem Bobołowiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, ja przynajmniej mnie was słyszę.
Bardzo dobrze. Odwiedziłeś po 3 latach rejony pod Ługańskiem.
Tak, opowiadałem o tym dosyć szeroko w relacji czwartkowej na antenie Radia Wnet, ale jeszcze może kilka słów. Byłem w stanicy Ługańskiej, to miasto położone 8 kilometrów od okupowanego Ługańska, kilka, no może do 10 kilometrów od granicy z Rosją. To takie miasto, do którego jest z Kijowa 800 kilometrów. To taka sama liczba kilometrów mniej więcej jak do mojego rodzinnego Lublina. To tak, żebyście Państwo sobie wyobrazili mniej więcej, gdzie ta stanica Ługańska jest. To ostatnie miasto też kontrolowane w pełni przez Ukrainę. Miasto położone bezpośrednio w strefie tak zwanej operacji antyterrorystycznej, czy teraz być może już w strefie przyfrontowej, zgodnie z tymi zmianami, które mają wejść w życie na Ukrainie w nazewnictwie, na pewno przy terenach okupowanych. W kwietniu 2014 roku miasto zostało zajęte przez separatystów i bardzo duża część mieszkańców popierała ten fakt. Miasto od lat miało bardzo ścisłe relacje z Federacją Rosyjską, z Rosją, a właściwie osoby, które tam funkcjonowały, no funkcjonowały w takich realiach zbliżonych po prostu do czasów Związku Sowieckiego i za tym te osoby tęskniło. Miasto jest świadkiem wojny i tego, co się dzieje od 4 lat, odbite w końcu z rąk separatystów w krwawych walkach przez siły ukraińskie przy wykorzystaniu lotnictwa. No to od 4 lat tam właściwie nie milkły ostrzały artyleryjskie przy użyciu pocisków grad, ciężkiej artylerii. Jest zniszczonych bardzo wiele domów i chociaż miasto trochę podnosi się teraz z ruin, zresztą przy współfinansowaniu Norwegii i Unii Europejskiej, to jednak ślady tych walk wciąż są widoczne. W stanicy na przestrzeni 2014-2015 roku spędziłem w sumie pewnie ponad 3 tygodnie. Byłem świadkiem tych walk, pocisków stale spadających na miasto. Widziałem ostrzały dokonywane z przedmieść Ługańska, z terenu, gdzie były normalne cywilne budynki. Tam separatyści ustawiali wyrzutnie grat i ostrzeliwali pobliskie miasto. Miasto, do którego teraz z Ługańska mieszkańcy przechodzą codziennie, przechodzą przez takie przejście piesze. Ponad 5 tysięcy osób w ciągu jednego dnia nawet czasami przechodzi do stanicy Ługańskiej. Tutaj ludzie kupują różne produkty i potem wracają do Ługańska. No i faktycznie zapanowała taka pewna stabilizacja tej sytuacji. Strzałów już raczej nie słychać, jeżeli już to dochodzi do wymiany ognia bezpośrednio pomiędzy posterunkami ukraińskimi i separatystów. Ale o tym mówiłem w czwartek, natomiast chciałem powiedzieć o tym, o czym w ogóle nie powiedziałem, a to było takim dodatkowym, ciekawym elementem. Do stanicy teraz trafiłem z tymi samymi ludźmi, z którymi byłem w czasie wojny. To takie ugrupowanie Czarna Sotnia, oni zresztą powstali na Majdanie Ukraińskim. Ochotnicy, którzy w stanicy Ługańskiej walczyli, a teraz do stanicy Ługańskiej przyjeżdżają raz z pomocą, taką pomocą charytatywną, typową, ale też przyjechali tym razem z koncertem bożonarodzeniowym, bo na Ukrainie wciąż trwa okres świąteczny. Przyjechali z kolędami. Czarna Sotnia zorganizowała występ ukraińskich artystów i to, co było niesamowite, to w sali, gdzie ten koncert odbywał, zgromadziło się ponad 700 osób. Sala była pełna, bardzo dużo dzieci i te osoby, które mieszkają w stanicy Ługańskiej, które wcześniej bardzo często, ta stanica wydawała mi się taka jednoznacznie proseparatystyczna, prorosyjska, te osoby śpiewały ukraińskie kolędy, śpiewały po ukraińsku, reagowały w sposób, który no, można było nazwać wyraźną taką postawą patriotyczną i to chyba ta zmiana nastrojów, to jest to, co najbardziej mnie zaskoczyło w ciągu tych 4 lat wojny i można powiedzieć, że w jakiś taki przewrotny sposób, bo przecież cały czas ta wojna trwa, pochłonęła wiele ofiar w stanicy Ługańskiej. Wiele osób ze stanicy uciekło. Miasto, co najmniej 1/3 mieszkańców wyjechała. Teraz wiele osób powraca do swoich domów często zniszczonych. No ale właśnie to, co być może też napawa optymizmem, są te osoby, które zdecydowanie bardziej potrafią wyrażać teraz swoją ukraińskość. Poparcie też bardzo często dla władz w Kijowie, chociaż tym oczywiście też bardzo często jest do nich skierowana krytyka.
Tymczasem z Kijowa zdaje się, że niektórzy, nie przejmując się ani Ługańskim, ani niczym innym, pojechali sobie na dalekie wakacje.
O tym duży materiał przygotowało Radio Swoboda w ramach takiego projektu Schematy. 18 stycznia został opublikowany materiał pod tytułem Mister Petro Incognito, tajny urlop prezydenta Poroszenki. Ukraińscy dziennikarze ustalili, że na początku roku, w okresie świątecznym, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko odpoczywał na Malediwach. Dziennikarze już na samym początku swojego materiału zaznaczają, że prezydent jako miliarder oczywiście może spędzać urlop gdzie chce i nie sam fakt wyjazdu w egzotyczne miejsce, a nawet nie koszty wyjazdu głównym elementem tego materiału, chociaż oczywiście informacja na ten temat nie zabiera. Dziennikarze jednak postanowili zwrócić uwagę na formę wyjazdu prezydenta i braku informacji o jego nieobecności w kraju, co musi być wywoływać zdziwienie, szczególnie w tej kontekście, o którym powiedziałeś, czyli w tym kontekście wojny. Prezydent Petro Poroszenko na Malediwy podróżował wynajętym prywatnie samolotem Falcon 7X. Na liście pasażerów jednak nie figurowało ani jego nazwisko, ani prawdziwe nazwiska współpasażerów. Te nazwiska były fałszywe. Samolot został wynajęty od tureckiej firmy. Pomimo utajnienia wyjazdu, ekipa programu Schematy dotarła do informacji o powrocie do kraju Poroszenki, przekazując wszelkie informacje o locie prywatnego samolotu i to w czasie rzeczywistym. Dziennikarze prześledzili i zarejestrowali również jego sposób powrotu do domu już samego podkijowskiego lotniska. Prezydent opuścił lotnisko bocznym, zazwyczaj nieczynnym wyjściem. Kolumna samochodów poruszała się bez jakichkolwiek oznaczeń, sygnalizacji. Po drodze nie było ustawionych funkcjonariuszy policji i Gwardii Narodowej. To jest o tyle dziwne, że normalnie przejazd prezydenckiej kolumny to zazwyczaj olbrzymie środki ochrony, setki funkcjonariuszy rozstawionych po drodze, wstrzymywanie ruchu. Tym razem jednak wszystko odbywało się w największym sekrecie. Pytaniem jest, na ile jest to bezpieczne i czy w takiej tajemnicy, czy na pewno była to taka tajemnica, jeżeli wyśledzili to dziennikarze, więc po co właściwie to tak w taki sposób robić. Dziennikarze również ustalili, że na Malediwach prezydent przebywał w luksusowym hotelu Cheval Blanc, mając do dyspozycji oddzielną wyspę. Tygodniowy pobyt prezydenta i osób towarzyszących według dziennikarzy kosztował Poroszenkę bagatela $500,000. Same śniadania miały kosztować prezydenta 10 791 dolarów, jak pieczołowicie ustalili ukraińscy dziennikarze. Według autorów materiału pobyt na Malediwach miał zostać opłacony gotówką. W hotelu prezydent Ukrainy figurował właśnie jako Mister Petro Incognito. W ciągu 4 lat swojej prezydentury prezydent Poroszenko nigdy oficjalnie nie poinformował o swoich zagranicznych urlopach. W 2016 roku dziennikarze upublicznili informację o jego wypoczynku w hiszpańskiej Maladze. Opublikowano wtedy też zdjęcie, które miało wskazywać, że Poroszenko sam chodził do sklepu po zakupy. Dziennikarze również publikowali informację o rzekomo należących do Poroszenki zagranicznych rezydencjach. Tym razem po materiale programu Schematy i pytania dziennikarzy, administracja prezydenta przyznała, że nowy rok prezydent świętował w Karpatach, a później poleciał na krótki wypoczynek na Malediwy, który został opłacony z prywatnego rachunku prezydenta. Odpowiednia informacja ma o tym znaleźć się w corocznej deklaracji, którą składają osoby publiczne na Ukrainie. Ukraińska opinia publiczna podzieliła się, oceniając materiał Radia Swoboda, wywołał tutaj olbrzymie kontrowersje. Część komentatorów zarzuca nawet, że dziennikarze wpisali się w element wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie. Dowodem ma to być też, że do wyjazdu Petra Poroszenki odniósł się nawet Władimir Putin, który ukraińskiego prezydenta w pewnym sensie wziął w obronę. Tak powiedział Putin na konferencji. Co do prezydenta Ukrainy, nie wiem, gdzie spędził swoje noworoczne święta, nie wyglądam jednak za wstydliwe, jeśli gdzieś prezydent wyjeżdża za granicę i spędza tam jakiś czas. W każdym razie jest on człowiekiem bogatym i może sobie pozwolić na wyjazdy z rodziną za granicę, w tym również na Malediwy czy jakieś inne wyspy. Zapewne Putin dobrze wiedział, że tą wypowiedzią nie przysłuży się dobrze Poroszence i z drugiej strony przecież Putin funkcjonuje w ten sam sposób. Nieraz media informowało o jego tajnych, niepotwierdzonych zagranicznych podróżach. Putin też się nie spowiada swojemu społeczeństwu, jak spędza wolny czas. Krytycy działania Poroszenki zwracają jednak uwagę, że w taki sposób funkcjonowania ukraińskiego prezydenta daleki jest od demokratycznych standardów. Wywołuje też niepokój co do prezydenckiego bezpieczeństwa. Przejrzystości działań. Dziennikarze zastanawiają się, czy w ogóle prezydent przeszedł kontrolę paszportową i celną. Oddzielną sprawą jest kwestia, czy akurat taka forma odpoczynku, jego koszty, nawet z prywatnej prezydenckiej kieszeni, są właściwe w czasie, w którym Ukraina prowadzi wojnę. bez względu na ocenę, zaskakuje fakt, że z jakiegoś powodu obiektem ataków teraz, szczególnie w ukraińskich mediach społecznościowych, stali się opisujący sytuację dziennikarze. Można bowiem uznać, że temat jest nieciekawy i ma charakter bulwarowy, no bo rzeczywiście prezydent wypoczywał ze swoje pieniądze i gdzie chce, może sobie wypoczywać, ale jednak do tej pory nikt nie wskazał, że dziennikarze dopuścili się nierzetelności w przedstawieniu faktów. Trudno również nie dostrzec, że temat niewątpliwie byłby po prostu mniej ciekawy, gdyby nie towarzyszyło mu tyle tajemnic, a współpracownicy prezydenta Ukrainy w sposób rzetelny informowali go o działaniach Petra Poroszenki. I nie po fakcie, tylko być może zapowiadając, że Petro Poroszenko pojedzie na urlop pikanterii. Może też dodaję fakt, że w tym samym czasie, jak prezydent odpoczywał, w ukraińskich mediach pojawiły się jego życzenia świąteczne, które zresztą, jak informowałem na antenie Radia Wnet, były nagrywane w Kijowie zdecydowanie wcześniej niż samo Boże Narodzenie, więc no, mamy tutaj do czynienia z taką grą pozorów, która na pewno części opinii publicznej na Ukrainie się nie podoba.
No tak, to coś jest w tym takiego wschodnioeuropejskiego, z drugiej strony jest coś zachodnioeuropejskiego, że dziennikarze tę sprawę śledzą. Za oknami u mnie w Warszawie pada śnieg. Jak wygląda pogoda w Kijowie?
W Kijowie jest teraz bardzo ładnie, co chwilę pojawia się słońce, ale widać takie groźne chmury. Media ukraińskie informują o wielkich opadach śniegu, zablokowana jest trasa pomiędzy Odessą i Kijowem. W Kijowie jest sporo śniegu, ale na razie nie wygląda to groźnie. Być może po południu sytuacja się zmieni.
Paweł Bobołowicz z Kijowa dla programu wschodniego Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
I to już koniec dzisiejszego programu wschodniego. Jest godzina 11:12. Audycję zrealizował Andrzej Gumbrycht. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Za tydzień może wreszcie uda nam się złapać Wojtka Jankowskiego, jeżeli wróci z Krymu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.